Ja, oj szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pinch. Proszę Państwa, druga część, a właściwie podstawowa część artykułu pana Budzisza, z którą to częścią chciałem Państwa zapoznać. Oczywiście, jak zwykle, powtórnie polecam całość, natomiast ta pierwsza część mnie interesuje niż ta druga. Pod tytuł Do wyobraźni elit afrykańskich, południowoamerykańskich przemawiają argumenty Putina. Oczywiście tutaj zabrakło azjatyckich, ale to powiedzmy sobie, że to jakiś tam drobiazg. I cytuję. Peter Frankopan, profesor historii powszechnej na Uniwersytecie Oksfordzkim, zastanawia się na łamach The Spectator, czy czasem Putin nie wygrywa wojny. Ma przed tym na myśli nie przebieg działań na frontach Ukrainy, ale koncentruje się na szerszym obrazie, pytając, jak rozkładają się sympatie w państwach Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji. Tutaj sytuacja nie wygląda z punktu widzenia Zachodu, który się zjednoczył, co może dawać złudne poczucie siły, najlepiej. Nie chodzi tylko o to, że państwa południa nie mają zamiaru angażować się w konflikt po stronie Zachodu, ale również, a może przede wszystkim o to, że rok wojny jest też rokiem zmiany nastawienia wielu stolic. Zmiany, która wcale nie przebiega po myśli Waszyngtonu i państw europejskich. Frankopan, ten Oksfordczyk, tytułem przykładu opisuje reakcję władz RPA, państwa, które w miesiąc po rosyjskiej agresji na Ukrainę wezwało Moskwę do wycofania wojsk. Ale w ostatnim czasie, po wizycie Ławrowa, zmieniło swoje stanowisko, a Naledi Pandor, południowoafrykańska minister spraw zagranicznych, swoje wcześniejsze wystąpienie z potępieniem Rosji określiła dziś mianem naiwnego i uproszczającego. Swoje własne. Ten profesor Oksfordu przypomina też, że 25 z 54 państw afrykańskich nie wzięło udziału w głosowaniu nad uchwałą Zgromadzenia Ogólnego ONZ z potępieniem dla Rosji, a niemała ich grupa, takie jak na przykład Algieria, Tunezja, Maroko, Egipt, podobnie jak wiele krajów azjatyckich, mimo wojny, utrzymują nadal ożywione relacje handlowe z Moskwą, umożliwiając Putinowi jej kontynuowanie. Rosyjska narracja, w której podkreśla się kolonialny charakter polityki Zachodu wobec Rosji, znajduje, argumentuje Frankopan, słuchaczy w krajach południa. Chciałem zwrócić uwagę na to zdanie. Rosyjska narracja, w której podkreśla się kolonialny charakter polityki Zachodu wobec Rosji. To jest oczywiście skandaliczne rzeczy. Rosjanie mówią o kolonialnym charakterze polityki Zachodu, skoro sami od kilkuset lat byli kolonizatorami, wcale nie wcześniej niż, nie później niż państwa zachodniej Europy. No ale powiedzmy sobie, że czego my Polacy mamy oczekiwać od Rosjan? Tylko że rzecz polega na tym, że tej wiedzy, którą my mamy, Polacy, na temat Rosjan, ba, nie mają nawet Niemcy, więc a co mówić o Afrykanach czy Afrykańczykach. Cytuję dalej ten artykuł. A dzieje się tak zarówno dlatego, że rosyjska propaganda i dyplomacja skutecznie odwołuje się do głęboko zakorzenionych resentymentów, ale również z tego powodu, iż doświadczenia pandemii COVID-19, a te są świeże, tylko ugruntowały obraz samolubnego Zachodu, który kieruje się wyłącznie własnymi interesami kosztem uboższych państw południa. I tutaj mój komentarz. Ja nie jestem pewien, czy Państwo słuchaliście moich wywodów na tenże właśnie temat, jak to w czasie pandemii ten kolektywny Zachód rozbierał, w cudzysłowie oczywiście, dzielił produkcję tych leków, które ponoć miały pomóc, między siebie. dla biednych państw południa nie zostawało nic. To tak dla przypomnienia. Cytuję dalej. Do wyobraźni elit afrykańskich, południowoamerykańskich i azjatyckich przemawiają argumenty Putina, który mówi, że Zachód na wojnę z Rosją przeznaczył do tej pory 150 miliardów dolarów, a na pomoc humanitarną i rozwojową, w tym związaną ze zmianami klimatycznymi w państwach równikowych, raptem 60 miliardów dolarów. Doświadczenia, czy nie wiem, co ma jedno do drugiego, no ale to jest argument, to są argumenty Putina, których ja nie muszę rozumieć. Doświadczenia, cytuję, doświadczenia z pandemii COVID-19 też nie są budujące, bo jak zauważa Frankopan, cytuję, zeszłoroczne badanie w krajach ASEAN-u, czyli Azja Południowo-Wschodnia, wykazało, że Unia Europejska uzyskała pozytywny wynik, jeśli chodzi o postrzeganie jej polityki szczepionkowej na poziomie 2,6%. W porównaniu z prawie 60% uznania dla Chin. Widzicie Państwo to, co ja widzę? Ja oczywiście nie znałem tego argumentu. Postrzeganie polityki szczepionkowej Unii Europejskiej jest na poziomie 2,6% w porównaniu z prawie 60% uznania dla Chin. Dociera to do Państwa? To nie jest wesoła konstatacja. Czy dla nas jako Europejczyków. No ale tutaj też no, trudno, żeby mieszkańcy Malezji wiedzieli o przekrętach Pfizera, a właściwie nie tylko przekrętach Pfizera, ale przekrętach von der Leyen, Komisji Europejskiej w czasie tego kryzysu, tego no, jakby nie patrzeć kryzysu. Także stąd też 2,6% w porównaniu z 60% uznania dla Chin. Cytuję dalej. W czasie pandemii bogate państwa Zachodu, co zostało zapamiętane na uboższym południu, nie tylko egoistycznie zajęły się własnym bezpieczeństwem zdrowotnym, nie tylko zamówiły taką liczbę szczepionek własnych producentów, która wykluczała jakiekolwiek większe dostawy do biedniejszych państw Azji i Afryki, ale również nic nie zrobiły, aby hamować rozbudzone apetyty firm farmaceutycznych, które dyktowały takie ceny za swoje produkty, którym nie były w stanie sprostać państwa południa. No tutaj pozwolę sobie skomentować to w ten sposób, że my również nie wiemy, my, Europejczycy, jeszcze nie do końca wiemy, jak się skończy, czy się w ogóle skończy w jakikolwiek sposób to łajdactwo Unii Europejskiej i von der Leyen, która zamawiała nie tylko w europejskich firmach farmaceutycznych, ale również w amerykańskich, przede wszystkim w amerykańskich, te szczepionki, które no, już w tej chwili wiadomo, że nic nie dawały, a w dodatku nie tylko, że nic nie dawały, tak jakbyśmy zażywali placebo, nie tylko nic nie dawały, ale również kosztowały majątek. Coś kilkadziesiąt dolarów za sztukę. Tak to wygląda, mi Państwo, i to oczywiście nie jest dla nas przyjemne, znaczy dla nas, no tak dla nas, no bo w końcu państwa południa nawet nie wiedzą, gdzie jest Polska. Nawet nie wiedzą, gdzie jest Polska. I to, że my mamy jakiś inny stosunek do tego łajdactwa Unii Europejskiej niż na przykład Francja, czy Wielka Brytania, czy tam Niemcy, to o tym nikt nie wie. Pamiętajcie Państwo, o tym nikt nie wie. Proszę Państwa, to była druga część tego materiału. Ja chciałbym zająć Państwa uwagę jeszcze trzecią częścią, bo tak jak zawsze mówię w takich przypadkach, to jest zbyt ważne, żeby to zostawić od tak sobie na boku, więc pozostańcie Państwo ze mną i wysłuchajcie trzeciej części. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.